Rozdział drugi, punkt szósty. Nowa moralność. Mówienie o nowym pojmowaniu rzeczywistości oraz wprowadzanie koncepcji affectus oznacza stanięcie przed problemem moralności. Nowe poznanie i nowa moralność wypływają z tego samego źródła. Dla Szymona, syna Jana, oraz dla Pawła źródło nowego poznawania jest takie samo jak źródło moralności. Jest nim obecne wydarzenie. Z przynależności do Towarzystwa Chrystusa rodzi się nowa koncepcja moralności. Pośród zagubienia, ponurej samotności, szerzącej się przemocy, która dominuje w dzisiejszym świecie, wszyscy mówią o moralności. Jednak problem nigdy nie wyłania się w swojej prawdzie. Działanie człowieka jest moralne, kiedy ma na uwadze całokształt. Działanie jest prawdziwe, moralne tylko wtedy, gdy odpowiada całościowemu zamysłowi. Jeśli wyklucza jakąś jego część, nie jest już moralne. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku działania rozumu. Jeśli jako świadomość rzeczywistości, uwzględniająca całokształt jej czynów, wyklucza on choćby jeden z nich, nie jest już rozumem, ale kłamstwem. Analogicznie czyn jest moralny, kiedy zachowuje pierwotną otwartość na rzeczywistość, otwartość, z którą Bóg nieustannie nas stwarza. Zepsuta moralność, dziś szczególnie popularna, nazywa się moralizmem. Moralizm jest subiektywnym wyborem wartości w celu potwierdzenia własnej wizji rzeczy. Zazwyczaj ludzie rozumieją, że bez pewnego porządku nie sposób ogarnąć życia, rzeczywistości, istnienia. Jak jednak definiują ten porządek? Rozpatrując rzeczywistość od różnych punktów widzenia, od których zaczynają, opisują ją w jej stałych i dynamizmach, tworząc ciąg następujących po sobie zasad i praw. Gdy je wypełniają, są przekonani, że powstaje porządek. A więc w każdej epoce przedstawia się różne analizy, w których swoje roszczenia roztacza myśl: trzeba zrobić tak i tak. Faryzeusze definiowali porządek, odwołując się do niemalże nieskończonej ilości praw. Dlatego pod pewnym względem faryzeusz jest człowiekiem przywiązanym do porządku, obrońcą moralności, pojmowany jako stwierdzony i zdefiniowany na miarę ludzkich możliwości, z uwzględnieniem wszystkich jego szczegółów, porządek. Moralizm przejawia się w dwóch poważnych symptomach. Pierwszym jest właśnie faryzeizm. Nikt nie jest bardziej antyewangeliczny od tego, kto uważa się za sprawiedliwego. Nie potrzebuje on już bowiem Chrystusa. W życiu faryzeusza brakuje napięcia, ponieważ on sam ustala miarę tego, co jest słuszne i utożsamia się z tym, w co wierzy, że jest w stanie zrobić. W następstwie tego używa przemocy wobec tego, kto nie jest taki jak on. Dlatego drugim symptomem moralizmu jest łatwość rzucania oszczerstw. Z jednej strony więc usprawiedliwianie siebie, a z drugiej nienawiść i potępienie bliźniego. Jest to jednak ostateczna konsekwencja tego, o czym powiedzieliśmy. Można mieć wiele zasad moralnych, a intencje tego, kto je wyznacza, mogą nawet wszystkie wydawać się teoretycznie słuszne, jednak człowiek staje się bezsilny wobec ideałów, które on sam wytycza jako kolejne, którą ma wiernie podążać w czasie swojej wędrówki. Kto jest zdolny do moralności? Każdy człowiek w swojej słabości jest grzesznikiem. Bez świadomości, że jesteśmy grzesznikami, do nikogo nie możemy zwrócić się inaczej, jak z niesprawiedliwością, zarozumialstwem, uprzedzeniem, pretensjami, atakując, rzucając oszczerstwa i kłamstwa. Będąc natomiast świadomym swojej grzeszności, można zachować dyskrecję. Pojawia się tęsknota za prawdą dla siebie oraz dla drugiego. Pragnienie, by przynajmniej drugi stał się lepszy. Pokora. Nie można stworzyć żadnej prawdziwej relacji, jeśli nie wychodzi się od świadomości, że jesteśmy grzesznikami. Od uświadomienia sobie tego, czego nam brakuje. Tego, w czym upadamy. Jest to kwestia, na którą Chrystus kładł ogromny nacisk. Podobnie jak wcześniej czynili to prorocy. Który człowiek może powiedzieć: jestem posłuszny wszystkim prawom? Można powiedzieć: uznaję te prawa za konieczne. Kto jednak zachowa je wszystkie? Kto może powiedzieć, zachowuję je wszystkie? Faryzeusz w świątyni. Zważywszy jednak, że jest to faryzeusz, zmienia się znaczenie tego słowa. Staje się ono synonimem oszczercy, zarozumialca. Tymczasem z tyłu świątyni stoi biedak, który uznaje, że przekroczył prawo. Panie, przebacz mi, bo jestem grzesznikiem. Spójność z samym sobą jest cudem i dlatego prawdziwa moralność jest cudem. Pozostając wiernym chrześcijańskiemu towarzystwu, z czasem człowiek zdumiewa się, że staje się zdolny do rzeczy, których nie mógł sobie wcześniej nawet wyobrazić. Ty, Panie, jesteś łaskawy. W Królestwie Bożym nie ma żadnej miary, żadnego metra. Niech nikt nie osądza, ponieważ tylko Bóg sądzi. Święty Paweł mówi też, nikogo nie sądzę, nawet siebie samego. Tylko Bóg osądza wszystkie czynniki działającego człowieka, a jego osąd stoi ponad wszelkim osądem. Nazywa się on miłosierdziem, czymś w ostateczności dla nas niepojętym. Tak jak niepojęte jest to, że Jezus człowiek, patrząc na swoich oprawców, mógł powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus oparł ich obronę na nieskończenie małym marginesie ich niewiedzy. Możemy go naśladować tylko w przestrzeni miłosierdzia. Dlatego moralność jest nieustannym dążeniem do tego, by zaczynać na nowo. Jak dziecko, które uczy się chodzić. 10 razy upada, ale wyrywa się do swojej mamy, podnosi się i próbuje dalej. Nie zatrzymuje nas zło, możemy upadać 1000 razy, ale nie definiuje nas zło, tak jak definiuje ziemską mentalność, przez co ludzie w końcu usprawiedliwiają to, czego nie są w stanie nie robić. Prawdziwą moralność charakteryzuje więc pragnienie korygowania. Termin korygować, który pochodzi od łacińskiego zwrotu regere cum, oznacza wzajemne podtrzymywanie się w wędrówce. Ostatnim przejawem moralności jako dążenia jest brak zgorszenia. Chrześcijanin żyjący we wspólnocie niczym się nie gorszy. Boli go zło, ale się nie gorszy. W jaki sposób nowa moralność pojawiła się na świecie? W jaki sposób się objawiła? Szymonie, czy kochasz mnie? W 21 rozdziale Ewangelii Świętego Jana w fascynujący sposób zostaje ukazane pojawienie się nowej etyki w historii. Opowiedziany w nim wyjątkowy epizod jest kluczem do zrozumienia chrześcijańskiej koncepcji człowieka, jego moralności w relacji z Bogiem, życiem oraz światem. Uczniowie wracali o świcie z całonocnego nieudanego połowu. Gdy byli już blisko brzegu, na plaży zobaczyli postać rozpalającą ognisko. Potem zauważyli też, że na ognisku piekły się złowione dla nich ryby, po to, by mogli zaspokoić z rana pierwszy głód. W pewnym momencie Jan powiedział do Piotra: ale przecież to jest Pan. Wtedy oczy wszystkich się otwarły, a Piotr, tak jak stał, rzucił się do wody i pierwszy dopłynął do brzegu. Za nim podążyli inni. Stanęli wokół niego w milczeniu. Nikt nic nie mówił, ponieważ wiedzieli, że to jest Pan. Gdy jedli, zamienili między sobą kilka słów. Wszystkich jednak go nie śmielała wyjątkowa obecność Jezusa, Jezusa Zmartwychwstałego, który ukazał im się już wcześniej w wielu okolicznościach. Szymon, który z racji wszystkich popełnionych grzechów stał się najbardziej pokorny ze wszystkich, usiadł na ziemi przed posiłkiem przygotowanym przez mistrza i patrzył na tego, który siedział w pobliżu. Z lękiem i zdumieniem stwierdził, że to Jezus. Wówczas odwrócił od niego wzrok i trwał tak zmieszany. Jezus jednak przemówił do niego. Piotr pomyślał: o Boże, na jaką naganę zasłużyłem? Teraz zapyta: dlaczego mnie zdradziłeś? Zdrada była ostatnim poważnym błędem, jaki popełnił. Całe jego życie jednak, nawet wtedy, gdy trwał przy mistrzu, było udręczone z powodu jego gwałtownego usposobienia, wrodzonej popędliwości, bezmyślnego wychodzenia przed orkiestrę. Patrzył na siebie w świetle swoich ułomności. Zdrada natomiast wyraźnie odsłoniła resztę jego błędów. Pokazała, że nic nie znaczy. Pokazała, jak bardzo był słaby. Tak bardzo słaby, że godny pożałowania. Szymonie, Kto wie, jaki dreszcz nim wstrząsnął, gdy słowo to rozległo się wyraźnie w jego uszach, dotykając serca. Szymonie! Tu nieznacznie odwrócił twarz w stronę Jezusa. Czy kochasz mnie? Kto by się spodziewał takiego pytania? Kto by oczekiwał takich słów? Piotr miał 40, może 50 lat, rodzinę i dzieci, a przecież wobec tajemnicy tego spotkanego przypadkowo towarzysza stawał jak dziecko. Wyobraźmy sobie, jak się czuł przeszyty na wskroś spojrzeniem, które znało go na wylot. Ty będziesz nazywał się Kefas. Słowo skała dobrze oddawało jego trudny charakter. Nawet przez myśl mu nie przeszło, co też tajemnica Boga i tajemnica tego człowieka, Syna Bożego, miały uczynić z tą skałą, z tej skały. Od pierwszego spotkania on zajął całą jego duszę, całe jego serce. Z tą obecnością w sercu, z nieustanną pamięcią o nim, patrzył na żonę i na dzieci, towarzyszy pracy, przyjaciół i nieznajomych, pojedyncze osoby i tłumy. Z nią myślał i zasypiał. Ten człowiek stał się dla niego jak wielkie, ogromne, niejasne jeszcze objawienie. Szymonie, czy kochasz mnie? Tak, panie, ja ciebie kocham. Jak mógł powiedzieć coś takiego po tym wszystkim, co zrobił? To tak było potwierdzeniem uznania największej wyjątkowości. Wyjątkowości niekwestionowanej. Sympatii, która wchłaniała wszystkie inne. Wszystko pozostawało wpisane w to ich spojrzenie. Jak gdyby spójność i jej brak przeszły wreszcie na drugi plan. Schowały się za wiernością, która czuła ciało ze swojego ciała, za kształtem życia, który nadało to spotkanie. Żadnych wyrzutów, powtórnie rozległo się tylko to samo pytanie. Szymonie, czy kochasz mnie? Nie, niepewny, ale zatrwożony i drżący ponownie odpowiedział. Tak, kocham cię. Jednak za trzecim razem, gdy Jezus po raz trzeci skierował do niego to pytanie, musiał poprosić samego Jezusa, by to potwierdził. Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Ciebie przedkładam ponad wszystko jako człowiek, ciebie przedkłada ponad wszystko cała moja dusza, całe moje serce. Ty jesteś ostateczną preferencją w życiu, największą doskonałością. Nie wiem jak to powiedzieć i nie wiem, jak to jest, ale pomimo wszystkiego tego, co uczyniłem, pomimo wszystkiego tego, co mogę jeszcze uczynić, kocham cię. To tak jest źródłem moralności. Pierwszym tchnieniem moralności na jałowej pustyni instynktu i czystej reakcji. Moralność wywodzi się z tak Szymona, które może zakorzenić się w ziemi człowieka tylko za sprawą dominującej obecności. Obecności pojętej, przyjętej, przygarniętej, której człowiek służy z zapałem całego swojego serca, które tylko w ten sposób znów może stać się dzieckiem. Bez obecności nie ma moralnego gestu, nie ma moralności. Dlaczego jednak tak, które Szymon powiedział Jezusowi, jest źródłem moralności? Czy pierwszeństwo nie należy się kryterium spójności i niespójności? Piotr niejako miał na sumieniu, a jednak darzył Chrystusa największą sympatią. Rozumiał, że wszystko w nim skłaniało się ku Chrystusowi, że wszystko skupiało się w tych oczach, w tej twarzy, w tym sercu. Nie mogły tego zanegować popełnione grzechy, ani nawet cała możliwa do wyobrażenia przyszła niespójność. Chrystus był źródłem, miejscem jego nadziei. Ludzie śmiało mogli mu wyrzucać to, co zrobił, lub to, co mógł zrobić. Chrystus tymczasem pozostawał źródłem światła jego nadziei pośród mgieł tych obiekcji. Ale Piotr nic ani nikogo nie poważał tak jak jego od pierwszej chwili, kiedy poczuł na sobie jego wzrok, kiedy poczuł, że on na niego patrzy. Za to go kochał. Tak, panie, ty wiesz, że jesteś obiektem mojej najwyższej sympatii, że poważam cię w najwyższym stopniu. Tak rodzi się moralność. A przecież stwierdzenie to jest bardzo ogólne. Tak, kocham cię. W równym stopniu jednak jak jest ono ogólne, tak samo jest źródłem odmienności życia, którą człowiek pragnie osiągnąć. Każdy zaś, kto pokłada w nim te nadzieje, uświęca się podobnie jak On jest święty. Nasza nadzieja jest w Chrystusie, w tej obecności, której, choć tak bardzo roztargnieni i zapominalscy, nie jesteśmy w stanie wyplenić z ziemi naszego serca, przynajmniej nie do ostatniego nasionka, ze względu na całą tradycję, wewnątrz której dotarł On do nas. To w Nim pokładam nadzieję, zanim jeszcze podliczę moje błędy i cnoty. Tutaj kalkulacje nie odgrywają żadnej roli. W relacji z Nim liczba nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia zważony i dający się zważyć ciężar, ani całe potencjalne zło, które może urzeczywistnić się we mnie w przyszłości. Nawet ono się nie liczy. Nie jest w stanie zająć pierwszego miejsca, które w oczach Chrystusa zajmuje tak Szymona, powtarzane także przeze mnie. A więc z naszego wnętrza wypływa strumień, niczym oddech, który wydobywa się z piersi i oszałamia całą osobę, popychając ją do działania, wzbudza w niej pragnienie lepszego postępowania. Wyłania się, wydostaje z głębi serca najwyższe pragnienie sprawiedliwości, prawdziwej, autentycznej miłości, zdolności do darmowości. Tak jak początkiem każdego naszego poruszenia nie jest analiza tego, co widzą nasze oczy, ale przygarnięcie tego, czego oczekuje nasze serce, tak doskonałość nie jest wypełnieniem praw, ale przylgnięciem do obecności. Tylko człowiek, który żyje tą nadzieją w Chrystusie, przez całe swoje życie trwa w ascezie, podejmuje wysiłek dla dobra. I nawet wtedy, gdy wyraźnie się sprzeciwia, pragnie dobra. To pragnienie zawsze zwycięża, to znaczy jest ostatnim słowem o człowieku, jego dniu, o tym, co robi, co zrobił i co jeszcze zrobi. Człowiek, który żyje tą nadzieją w Chrystusie, trwa w ascezie. Moralność jest ciągłym dążeniem do tego, co doskonałe. Dążeniem, które rodzi się z wydarzenia naznaczonego relacją z boskością, z tajemnicą. Ostateczna racja tak. Dlaczego tak naprawdę Szymon powiedział Chrystusowi tak? Dlaczego tak, powiedziane Jezusowi, znaczy więcej niż wyliczenie wszystkich swoich grzechów i wymienienie wszystkich potencjalnych grzechów, które wynikają ze słabości? Dlaczego tak jest bardziej decydujące i liczy się bardziej niż cała moralna odpowiedzialność, która wyraża się w swoich szczegółach, która przedkłada się na konkretne działanie? Odpowiedź na te pytania odsłania ostateczną istotę posłanego przez Ojca. Chrystus jest posłanym przez Ojca, jest tym, który ukazuje ludziom i światu Ojca. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Najważniejsze, aby znali Ciebie, aby Cię kochali, ponieważ to Ty jest sensem życia. Tak, ja Ciebie kocham, powiedział Piotr. Powiedział tak, ponieważ ujrzał w tych patrzących na niego po raz pierwszy, a potem wiele razy przez kolejne dni i lata oczach, kim był Bóg, kim był Jahwe, prawdziwy Jahwe, był Misericordia. W Jezusie relacja Boga ze swoim stworzeniem objawia się jako miłość, a więc miłosierdzie. Miłosierdzie jest postawą tajemnicy wobec wszelkiej słabości, grzechu i zaniedbania człowieka. Bóg kocha człowieka pomimo jakiejkolwiek jego zbrodni. Właśnie to odczuł Szymon, stąd jego zapewnienie: tak, ja Ciebie kocham. Sensem świata i historii jest miłosierdzie Chrystusa, Syna Ojca posłanego przez Ojca, aby za nas umarł. W dramacie Oskara Miłosza przeor, do którego Miguel Maniara przychodził codziennie, aby użalać się nad popełnionymi w przeszłości grzechami, mówił zniecierpliwiony: daj spokój z tym babskim biadoleniem, tego nigdy nie było. Jak to nie było? Miguel zabił, zgwałcił, dopuścił się niesprawiedliwości? Tego nigdy nie było, jest tylko On. On, Jezus, zwraca się do nas, dla nas czyni się spotkaniem, pytając nas tylko o jedno: nie co zrobiłeś, ale czy mnie kochasz? Kochać Chrystusa ponad wszystko nie znaczy więc, że nigdy nie zgrzeszyłem, ani że nie zgrzeszę jutro. Jakie to dziwne. Trzeba nieskończonej potęgi, by być tym miłosierdziem, nieskończonej potęgi na tym świecie, w czasie i w przestrzeni, w których dane jest nam żyć, nieważne jak długo, od której bierzemy, z której czerpiemy radość. Ponieważ człowiek świadomy całej swojej małości raduje się, gdy ogłoszone zostaje to miłosierdzie. Jezus jest miłosierdziem. Został On posłany przez Ojca, abyśmy się dowiedzieli, że najważniejszym dla człowieka przymiotem istoty Boga jest miłosierdzie. Ty pochyliłeś się nad naszymi ranami i nas uzdrowiłeś, mówi prefacja ambrozjańskiej liturgii, dając nam lek silniejszy od naszych ran, miłosierdzie większe od naszych przewinień. W ten sposób nawet grzech mocą Twojej niezwyciężonej miłości posłużył do wyniesienia nas do życia boskiego. Z tej radości wypływa pokój, szansa na pokój. Nawet pośród wszystkich naszych nieszczęść, całej naszej podłości, sprzeczności, naszej słabości, tej śmiertelnej słabości, jaką jest człowiek, możemy rzeczywiście oddychać pokojem, gorąco pragnąć pokoju, zaprowadzać pokój i okazywać drugiemu szacunek, respekt. A szacunek, respekt dla drugiego oznacza patrzenie na niego wzrokiem skierowanym na inną obecność. Chrześcijanie, czytamy w liście do Diogoneta z II wieku, odnoszą się do siebie z niepojętym dla innych szacunkiem, respektem. Słowo respekt, respectus od respicio, ma taką samą podstawę słowotwórczą jak słowo aspicio, patrzeć, a przedrostek re oznacza, że wzrok wciąż jest skierowany na, tak jak w przypadku kogoś, kto idąc drogą, wpatruje się nieustannie w cel swojej wędrówki. Respekt oznacza patrzenie na osobę ze świadomością obecności drugiej osoby. To tak, jakby patrzeć na dziecko, kiedy w pobliżu znajduje się jego matka. Nauczycielka nie traktuje go wtedy tak jak zwykle. Jest bardziej ostrożna, zakładając, że ma choć odrobinę przyzwoitości, może jednak dzisiaj i tej już nie ma. Bez szacunku, respektu dla tego, co jest kształtowane, co musi mi służyć, co biorę, aby mi służyło, brakuje właściwej relacji ze wszystkim. Szacunek, respekt nie może jednak wynikać z faktu, że to, co mam przed sobą, ma mi służyć. Z takiego punktu widzenia dominuje nad tym. Nie, szacunek, respekt wykracza poza to, czego używam. W ten sposób praca uszlachetnia się. Wykonywana jest z lżejszym sercem, pomimo wszystkich zawirowań wokół, z którymi wstajemy z łóżka. A odnowieniem tej świadomości jest poranna modlitwa. Mężczyzna, który patrzy na swoją żonę, dostrzegając i uznając wewnątrz oraz poza jej postacią kogoś innego, Jezusa, jest w stanie okazywać jej szacunek, respekt i ją poważać. Może szanować, respektować jej wolność, która jest relacją z nieskończonością, relacją z Jezusem. Początkiem ludzkiej moralności jest akt miłości. Tak powiedzianego Jezusowi przez Szymona nie można uznać za sentymentalną nutę. Jest ono początkiem moralnej drogi, która wraz z wypowiedzeniem tego tak albo się zaczyna, albo zostaje zaniechana. Początkiem ludzkiej moralności nie jest analiza zjawisk, które wypełniają egzystencję ja, ani analiza ludzkich zachowań, których celem jest wspólne dobro. To mógłby być początek abstrakcyjnej laickiej moralności, ale nie moralności ludzkiej. Święty Tomasz zauważa, że życie człowieka polega na takim miłosnym przylgnięciu, które je podtrzymuje w zasadniczy sposób i w którym znajduje ono swoją największą satysfakcję. Początkiem ludzkiej moralności jest akt miłości. Dlatego potrzeba obecności, obecności kogoś, kto zachwyci naszą osobę, kto zbierze wszystkie nasze siły i je pobudzi, pociągając ku nieznanemu, a jednak pożądanemu i upragnionemu dobru, temu dobru, którym jest tajemnica. Dialog Jezusa z Piotrem kończy się dziwnie. Ten, który ma podążyć za Jezusem, niepokoi się o młodszego Jana, który był dla niego jak syn. A zobaczywszy go, powiedział: Panie, a co z nim? Jezus mu odpowiedział: Nie martw się o niego, pójdź za mną. To tak skierowane jest do obecności, która mówi: Pójdź za mną, zostaw swoje życie. Jezu, dla Ciebie żyję, Jezu, dla Ciebie umieram. Jezu, czy żyję, czy umieram, jestem Twój. Czy żyjesz, czy umierasz, jesteś mój. Do mnie przynależysz. Ja Ciebie uczyniłem. Jestem Twoim przeznaczeniem. Jestem znaczeniem Twoim i świata. Protagonistą moralności jest cała osoba, całe ja. Prawem osoby jest słowo, które wydaje nam się wszystkim znane, a którego znaczenie, jeśli istnieje choć odrobina wierności temu, co jest w nas pierwotne, zaczyna się rozumieć po długim czasie. Jest to słowo miłość. Prawem działania osoby jest miłość. Bóg, byt, jest miłością, pisze święty Jan. Miłość jest osądem wzruszonym obecnością związaną z moim przeznaczeniem, którą odkrywam, dostrzegam, przeczuwam jako związaną z moim przeznaczeniem. Kiedy Jan i Andrzej zobaczyli go po raz pierwszy i usłyszeli słowa: chodźcie do mojego domu, chodźcie zobaczyć. I pozostali, by godzinami słuchać, jak mówił, nie rozumieli, ale przeczuwali, że ta osoba była związana z ich przeznaczeniem. Słyszeli tych, którzy przemawiali publicznie, słyszeli ich poglądy oraz poglądy wszystkich stronnictw, ale tylko ten człowiek był związany z ich przeznaczeniem. Chrześcijańska moralność jest rewolucją na ziemi, ponieważ nie jest spisem praw, ale miłością do bytu. Człowiek może zbłądzić 1000 razy i zawsze otrzyma przebaczenie. Zawsze zostanie na nowo przyjęty i ponownie podejmie wędrówkę, jeśli jego serce znów zacznie mówić tak. W wyznaniu tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, ważne jest napięcie całej osoby, wywołane świadomością, że Chrystus jest Bogiem oraz miłością do tego człowieka, który przyszedł do mnie. To determinuje całą moją świadomość, a ja mogę zbłądzić 1000 razy, tak że nie będę już w stanie ze wstydu podnieść głowy, ale tej pewności nikt mi nie odbierze. Proszę tylko Pana, proszę Ducha, by mnie odmienił, by uczynił mnie naśladowcą Chrystusa, by moja obecność stała się bardziej obecnością Chrystusa. Moralność jest miłością do bytu, który stał się człowiekiem, wydarzeniem w historii docierającym do mnie poprzez tajemnicze towarzystwo, które w historii nazywa się Kościołem lub tajemniczym ciałem Chrystusa albo ludem Bożym. Kocham ten byt, znajdując się w tym towarzystwie. Ludzie mogą mnie potępiać za 1000 przewinień, mogą mnie odesłać przed trybunał. Sędzia bez przesłuchania może mnie nawet wtrącić do więzienia, dopuszczając się tym samym jawnej niesprawiedliwości, bez zastanowienia, czy coś zrobiłem, czy nie. Ale nikt nie może mi odebrać tej uczuciowej więzi, która nieustannie sprawia, że drży we mnie pragnienie dobra, czyli przylgnięcia do Niego. Ponieważ dobrem nie jest dobro w cudzysłowie, ale jest nim przylgnięcie do Niego. Jest podążanie za tym obliczem, Jego obecnością, zanoszenie Jego obecności wszędzie, mówienie o tym każdemu po to, by ta obecność zawładnęła światem. Koniec świata nastąpi, gdy ta obecność stanie się dla wszystkich oczywista. To jest nowa moralność. Jest miłością, a nie regułami, których trzeba się trzymać. Złem natomiast jest obrażanie obiektu miłości lub zapomnienie o nim. Oczywiście, jeśli przeanalizuje się z pokorą wszystkie wydarzenia ludzkiego życia, można stwierdzić, to trzeba uznać za złe, a to za dobre. Wymienić, układając w jakimś porządku wszystkie błędy, które człowiek jest w stanie popełnić. Można w ten sposób stworzyć księgę moralności. Moralność jest jednak we mnie, kochającym tego, który mnie stworzył i jest tutaj. Gdyby tak nie było, moralności mógłbym używać tylko i wyłącznie dla własnej korzyści. Przyprawiałoby to w każdym razie o rozpacz. Żeby to zrozumieć, trzeba by poczytać Pasoliniego i Pawesego. Nie, wystarczy przecież przypomnieć sobie Judasza. Trwanie nowej moralności. Jeśli początkiem nowej moralności jest akt miłości, przylgnięcie, które wymaga obecności kogoś, kto nas poruszy i przyciągnie do siebie wszystkie nasze siły, tak jak Jezus, który wprawił w zdumienie Szymona, zasadniczą sprawą staje się udzielenie odpowiedzi na pytanie. w jaki sposób to wydarzenie utrzymuje się w naszym życiu jako żywe i obecne. Odpowiedź na nie pozwala zaistnieć nowej moralności w teraźniejszości, tu i teraz. W przeciwnym razie jej początek byłby dla nas intelektualny, abstrakcyjny, dyskursywny. Odpowiedź ta zawiera się w chrześcijańskim słowie, które przynależy do teraźniejszego doświadczenia, a bez którego nie wiedzielibyśmy nawet, czy nasze doświadczenie jest konkretne, czy wyimaginowane. Tym słowem jest słowo pamięć. W pamięci wydarzenie, którego doświadczam w całym jego bogactwie, zostaje zanurzone w biegu czasu oraz w przestrzeni, staje się częścią pewnej historii. Pierwszym warunkiem nowej moralności jest pamiętanie o tej obecności, która wykracza poza granice ludzkiego poznania, czyli uznanie tu i teraz obecności, której nie można zredukować do żadnej ludzkiej hipotezy. Ta obecność jest rzeczywistością, która staje przed nami i za sprawą swojego ducha znajduje się w nas. Trwa w naszym życiu i posiada tak wielką moc, że jeśli do niej przylgniemy, pozwala, by rozwijało się w nas nowe stworzenie. W ten sposób po zakończeniu każdego działania, które zawsze jest niewspółmierne i niedoskonałe, człowiek może podnieść się z niedoskonałości lub z błędu. Może się podnieść, stawiając właściwe kroki, ponieważ jego dar, którego nie mogą wstrzymać żadne nasze ograniczenia, trwa dalej, jak przynoszące ochłodę wody źródła. Trwanie tej oczywistości jest łaską, czystym wydarzeniem. Nie potrafimy się oprzeć przylgnięciu do niego tu i teraz. Rozpoznajemy je i do niego lgniemy. Łaską jest zdumienie, tak jak jest nią spotkanie. Jego trwanie, zapał przylgnięcia. A łaska staje się naszą, ponieważ ją przyjmujemy. Przyjęcie tej absolutnej nowości, która wydarza się 1000 razy na dzień, jest najważniejszym aspektem wolności. Tak jak dla Jana i Andrzeja, dla Szymona, dla Zacheusza, tak dla nas początkiem naszej przemiany jest łaska, dar. Odbyliśmy spotkanie, które ma na celu nas przemienić i dać nam spełnienie. Przylgnęliśmy do obecności, która w wyjątkowy sposób odpowiada naszym oczekiwaniom. Przylgnęliśmy w sposób trwały, jak Zacheusz, którego nie definiuje już słabość, której ulegał, ponieważ była tam ta obecność, aby niczym chłodny i czysty strumień przepłynąć przez brudny gąszcz jego człowieczeństwa. Zdumienie spotkaniem, trwanie zdumienia, przylgnięcie do obecności, która trwa, warunkują przygarnięcie wszystkich, których ta obecność stawia obok nas, oraz jedność z nimi. Stała się ona obiektem naszego spojrzenia, aby poprzez nas, z naszymi wadami i naszymi cierpieniami z ich powodu i dziwnym zapałem, który pochodzi od tego cierpienia, stała się bardziej znana i kochana.